Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 27 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie rozpoczęły się obrady Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Dotyczą one globalnego porządku, a zatem i idei światowej władzy, która, jak twierdzi prezes Akademii, profesor Glendon, jest niezgodna z nauką Kościoła. Powiemy o tym już za chwilę w aktualnościach watykańskich. W drugiej części programu nadamy kolejny felieton bioetyczny księdza Piotra Kiniewicza, tym razem o początkach ludzkiego życia. Zapraszamy. Istnieje dziś niepokojąca tendencja do bagatelizowania roli rodziców w wychowaniu własnych dzieci. Sugeruje się wprost, jakoby rolę wychowawczą miała mieć nie rodzina, ale państwo. Zwróciła na to uwagę Stolica Apostolska podczas trwającej w tym tygodniu w nowojorskiej siedzibie ONZ sesji Komisji do Spraw Ludności i Rozwoju.
Delegacja Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreśliła, że naturalną, a zarazem zasadniczą relację między rodzicami a dziećmi należy potwierdzać i wspierać, nie zaś podważać. Odpowiedzialność rodziców za edukację i ich prawo do wyboru jej charakteru wpisane są w takie dokumenty prawa międzynarodowego jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja Praw Dziecka. Przypomniano, że prawie 90% młodzieży świata żyje w krajach rozwijających się i znaczna jej część to bezrobotni. W niektórych krajach Afryki i Azji ponad 20% młodych ludzi jest analfabetami. Tymczasem edukacja stanowi podstawowe prawo każdego człowieka. Watykańska delegacja podkreśliła, że na całym świecie jest około ćwierć miliona szkół katolickich, które pomagają rodzicom w wychowywaniu dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Państwo musi respektować ich prawo do wyboru edukacji.
Watykańska delegacja w ONZ zwróciła ponadto uwagę, że mimo znacznych postępów w upowszechnieniu szkolnictwa, wciąż jeszcze nie wszystkie dzieci mają do niego dostęp. Według statystyk z 2008 roku prawie 70 milionów dzieci nie chodziło do szkoły. Tak więc wszystko wskazuje, że cel, jakim jest zapewnienie wszystkim ludziom podstawowego wykształcenia, do 2015 roku nie zostanie niestety przez wspólnotę międzynarodową osiągnięty.
Globalne dążenie do uporządkowanej zgody w 50 lat po encyklice Pacem in Terris. Tak brzmi tytuł obrad sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych trwającej w Watykanie od dziś do wtorku. Nawiązują one do przypadającego w przyszłym roku 50-lecia słynnej encykliki, a nawet do tekstu o kilkanaście wieków starszego, mianowicie do dzieła świętego Augustyna o Państwie Bożym, w którym mówił on właśnie o uporządkowanej zgodzie. Te słowa były inspiracją dla Pacem in Terris Jana XXIII. Papieskim akademikom nie chodzi jednak o rocznicowe wspomnienia, ale o spojrzenie w historycznej perspektywie na aktualną sytuację zglobalizowanego świata. Jej właśnie dotyczą liczne referaty odwołujące się też do nauczania Benedykta XVI.
Zdaniem przewodniczącej Papieskiej Akademii mocną stroną encykliki Jana XXIII nie były konkretne wskazania dotyczące porządku międzynarodowego, ale apel skierowany do wszystkich bez wyjątku ludzi dobrej woli, aby szukali w sobie i w ramach własnych tradycji sił i czynników sprzyjających pokojowi. Znaczenie tego apelu możemy w pełni docenić dopiero dzisiaj, podkreśla profesor Mary Ann Glendon. W jej przekonaniu najcenniejszym wkładem katolickiej nauki społecznej w ideę relacji międzynarodowych jest zasada pomocniczości. Polega ona na tym, że decyzje powinny być podejmowane na w miarę możliwości jak najniższym szczeblu, najbliżej tych podmiotów, które one bezpośrednio dotyczą. W tym sensie, zdaniem profesor Glendon, katolickiej myśli społecznej obca jest idea władzy światowej, którą postulowała ostatnio papieska Rada Justitia et Pax w nocie o globalnej reformie finansowej. Prezes Papieskiej Akademii przypomniała, że zgodnie z nauczaniem Kościoła, na szczeblu ogólnoświatowym, ponadpaństwowym, należy regulować jedynie te kwestie, których inaczej nie da się rozwiązać. Trzeba być więc bardzo ostrożnym, kiedy mówi się o władzy światowej, bo nie jest ona zgodna z katolicką nauką społeczną, podkreśliła w wywiadzie dla Radia Watykańskiego profesor Mary Ann Glendon.
Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Kiedy Angelo Roncalli został wybrany na papieża, byłem zawiedziony. Dopiero później zrozumiałem, że wraz z tym człowiekiem rozpoczyna się nowa epoka. Tak kardynał Georges Cottier wspomina początek czasów soborowych w Kościele katolickim. Były teolog domu papieskiego jest jednym z ostatnich żyjących jeszcze uczestników Vaticanum Secundum. Podobnie jak Józef Ratzinger, ten szwajcarski dominikanin brał w nim udział jako ekspert teolog. W jego przekonaniu sobór jako taki był przede wszystkim domeną teologów. To oni nadali mu główny kształt, choć często mieli całkiem różne wizje Kościoła, jak na przykład Yves Congar czy Jean Danielou. To również wśród teologów zrodziła się sama wizja soboru. Wyrastał on z woli zmian, która panowała w środowisku teologicznym. Natomiast Karl Rahner uosabiał już na soborze epokę posoborową i jej problemy, wspomina 90-letni kardynał teolog w wywiadzie dla włoskiego dziennika Avenire. Przypomina on, że teolodzy bardzo poważnie przygotowali się do soboru. On sam zreagował wraz z francuskim księdzem robotnikiem serię postulatów, którymi ojcowie soborowi powinni się zająć. Zawarł je w książce pod tytułem Dynamizm wiary i niedowiarstwa. Swoją wizję soboru mieli też teolodzy z papieskich uniwersytetów w Rzymie. To oni stali za przygotowanymi uprzednio projektami dokumentów. Nie zgadzali się z nimi teolodzy z innych krajów i ostatecznie ci ostatni odnieśli sukces dzięki buntowi popierających ich biskupów z Niemiec, Belgii i Francji. Kardynał Cottier przypomniał, że uczestniczył on w przygotowaniu jednego z najbardziej kontrowersyjnych dokumentów, a mianowicie deklaracji Dignitatis Humanae o wolności religijnej. Wspominał on o bardzo silnym oporze ze strony wielu ojców, zwłaszcza arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, ale też innych wpływowych hierarchów, jak na przykład kardynała Ottavianiego ze Świętego Oficjum dzisiejszej Kongregacji Nauki Wiary. Ostatecznie górę wzięła lojalność względem Pawła VI, któremu kardynał Ottaviani nie chciał się otwarcie przeciwstawiać. Sobór zrozumiał, że prawda ma z pewnością swoje prawa, ale ludzie, każdy człowiek, mają prawa bardziej podstawowe, konkluduje kardynał Cottier. Jego zdaniem to również osobistej postawie Pawła VI Kościół zawdzięcza przyjęcie nowej koncepcji kolegialności. Sposób, w jaki papież Montini prowadził sobór, pokazał, jak w praktyce można łączyć prymat i kolegialność, wspomina szwajcarski teolog. W jego przekonaniu przełomowy charakter miała też deklaracja Nostra Aetate o religiach niechrześcijańskich. Dała ona początek nowemu rozdziałowi w relacjach z judaizmem i otworzyła drogę do międzyreligijnego spotkania w Asyżu w 1986 roku. Kardynał Cottier zaznacza, że jeśli chodzi o paragraf dotyczący Żydów, to kluczowe znaczenie miało spotkanie Jana XXIII z żydowskim historykiem Julesem Isaakiem w 1960 roku. Przedstawił on papieżowi szczegółową analizę źródeł antysemityzmu, co na Ojcu Świętym zrobiło wielkie wrażenie. Ta audiencja znaczyła prawdziwy przełom w teologii, uważa były teolog domu papieskiego. Przyznaje on jednak, że wielu uczestników soboru było zawiedzionych, że z ostatecznej wersji deklaracji zniknęło potępienie antysemityzmu i jest jedynie mowa o ubolewaniu z jego powodu. Zdaniem kardynała Cottier poprawki tej dokonano na usilną prośbę kościołów na Bliskim Wschodzie, które obawiały się, że potępienie antysemityzmu zostanie odczytane jako poparcie dla państwa Izrael.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj. Maj to nie tylko wiosenne uroki obudzonej do życia przyrody, ale także narodowe rocznice. Liturgia skupia naszą uwagę na wniebowstąpieniu Pańskim i zesłaniu Ducha Świętego. Przeżywajmy naszą codzienność w klimacie uwielbienia Boga i Maryi. Pomoże nam w tym majowe wydanie Posłańca Serca Jezusowego. Piszemy w nim o jubileuszu karmelitanek bosych w artykule od 400 lat w Polsce. Siostry klauzurowe zapraszają nas, abyśmy poznali ich historię, modlitwę i codzienne zajęcia. Jubileusz stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Kochawińskiej przedstawi Lucjan Miozga. Ta Matka Dobrej Drogi daje poznać swoją dobroć i wskazuje ludziom drogę do nieba. O słowie Boga, które zadaje bolesną ranę, aby oczyścić ludzkie serce i przywrócić mu pokój, przeczytamy w tekście Miłość boli i wyzwala księdza Dariusza Piórkowskiego. Wymowa tego przesłania jest oczywista. Przybity bok Pana to nie miałki sentymentalizm. W wielu rodzinach i wspólnotach parafialnych dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. O wadze i znaczeniu sakramentu pokuty pisze ksiądz Jan Konior w artykule Pierwsze piątki dla dzieci. Do zesłania Ducha Świętego nawiązuje ksiądz Tadeusz Hajduk w komentarzu do Janowej Ewangelii z niedzieli 27 maja, a ksiądz Wojciech Żmudziński w tekście Obfity owoc Ducha Świętego przypomni, że każdy wierny, świadomie przyjmujący Ducha Świętego, otrzymuje jego dar, znak bogatego życia duchowego. Medalik i jego funkcję jako emblematu wiary i znaku Bożego wspomożenia przedstawi etnograf Urszula Janicka-Krzywda. Przemiany, którym podlega osobowość człowieka w starości, przybliży siostra Anna Walulik w tekście Stulecie trzeciej dorosłości. Zachęcamy do refleksji nad intencją misyjną i ogólną papieża Benedykta XVI oraz poradą duszpasterską o kryzysie współczesnych autorytetów. Dzieci dowiedzą się, co to są dni krzyżowe, a rozrywkę zapewni krzyżówka.
Mówił ksiądz Stanisław Groń, redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego. A teraz czas już na cotygodniowy felieton bioetyczny. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Od kiedy człowiek?
W jednej z reklam telewizyjnych pojawia się fraza: życie zaczyna się z pierwszym oddechem. My też swoje lata życia liczymy od narodzin i to narodziny świętujemy. O narodzinach zresztą mówimy, że oto człowiek przyszedł na świat. Zachowujemy się tak, jakby wcześniej nic nie było. Tymczasem narodziny, jakkolwiek są wydarzeniem bardzo znaczącym w życiu człowieka, nie są wydarzeniem pierwszym. Choć odciskają swoiste piętno na człowieku, zwłaszcza jeśli odbywają się w zgodzie z fizjologią, oznaczają jednak tylko zmianę otoczenia wynikającą z osiągnięcia pierwszego stopnia dojrzałości, zdolności do życia poza organizmem matki. Łożysko i pępowina, do tej pory umożliwiające oddychanie i odżywianie poprzez kontakt z jej ciałem, zostają porzucone i obumierają. Młody człowiek zaczyna oddychać płucami i odżywiać się z wykorzystaniem układu pokarmowego. Kolejne miesiące przyniosą dalsze zmiany. Stopniowo zostanie poszerzona dieta, wzrośnie mobilność, zdolność komunikacji. Początek tych wszystkich procesów miał miejsce, gdy plemnik wniknął do wnętrza komórki jajowej. W ciągu kilku godzin ich kody genetyczne połączą się w jeden zbiór, 23 par chromosomów. Potem nastąpią pierwsze podziały komórek, prowadząc do swoistej lawiny. Po 5-6 dniach, gdy tych komórek jest około 200, mały człowiek z wyglądu przypomina kuleczkę. Zewnętrzna warstwa komórek, zwana trofoblastem, w przyszłości przekształci się w łożysko. Wewnętrzna, nazywana embrioblastem lub węzłem zarodkowym, rozwinie się w ciało dziecka. To bardzo ważny etap, gdyż związany jest z momentem implantacji, czyli wszczepienia się w mocno ukrwioną błonę, czyli endometrium, wyścielającą macicę matki. Kryteria biologiczne pozwoliły stwierdzić, że jedynym wydarzeniem, które można nazwać początkiem życia nowego człowieka, jest zapłodnienie. Jakkolwiek jest ono rozłożone w czasie, bo od wniknięcia plemnika do wnętrza komórki jajowej do zakończenia procesu integracji kodu genetycznego mija kilka godzin, należy je traktować jako całość. Wszystkie następujące później zdarzenia są kolejnymi etapami tego samego procesu, który nazywa się życie człowieka. Antropologia chrześcijańska, choć korzysta z danych dostarczanych przez nauki biologiczne, wykracza poza to, co biologia jest w stanie odkryć i zbadać. Odczytując ludzką naturę, dostrzega w niej rzeczywistość wymykającą się szkiełku i oku, którą Pismo Święte nazywa duszą. To właśnie istnienie nieśmiertelnej duszy sprawia, że człowiek jest czymś więcej, jest kimś więcej niż reszta stworzenia, że jest zdolny do bezinteresownej miłości i że celem i sensem jego istnienia jest życie wieczne w Bogu. To istnienie duszy czyni z człowieka osobę, kogoś zdolnego do miłości. Nauki biologiczne istnienia duszy nieśmiertelnej nie są w stanie zweryfikować, dlatego niejeden badacz z uporem twierdzi, że jej nie ma. Faktem jest, że nie mogą dostarczyć żadnych twardych dowodów na rzeczywistość nadprzyrodzoną, a raczej nie mogłyby, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa. To wydarzenie wyłamuje się ze schematu określanego przez materię i czas. To samo wydarzenie każe z powagą podejść do kwestii istnienia duszy nieśmiertelnej. Rzecz w tym, że nie da się udowodnić jej istnienia, a przynajmniej nie tak, jak chciałaby tego biologia czy medycyna. Nie da się wykazać doświadczalnie, że Bóg udziela jej w którymś konkretnym momencie. Refleksja teologiczna daje jednak solidne podstawy, by stwierdzić, że jedynym momentem udzielenia duszy może być poczęcie. Maryja od poczęcia istniała jako osoba, gdyż tylko osoba może otrzymać od Boga łaskę, a dar niepokalanego poczęcia, czyli zachowania od zmazy grzechu pierworodnego, z definicji w tym właśnie momencie został jej udzielony. Także jej syn od momentu dziewiczego poczęcia był w pełni człowiekiem, co jednoznacznie stwierdzają najwcześniejsze dogmaty wiary chrześcijańskiej. Jeśli niepokalana matka i jej syn, Bóg wcielony, nie różnili się w swojej człowieczej naturze od innych ludzi, oznacza to, że jak dusza istniała w ich ciałach od poczęcia, tak istnieje w każdym z nas. Refleksja personalistyczna rozpoznaje zatem osobowy charakter człowieka od początku jego istnienia, czyli od poczęcia. Konsekwentnie domaga się uszanowania godności osobowej każdej istoty ludzkiej, każdego człowieka w równej mierze, począwszy od nienarodzonego dziecka po umierającego, ciężko chorego starca. O człowieczeństwie bowiem nie mogą stanowić ani wiek, ani umiejętności, ani stan zdrowia, ani miejsce przebywania, ani też rasa czy płeć. To prawda, że niektórzy filozofowie i teologowie, nawet tak prominentni jak święty Augustyn z Hippony i święty Tomasz z Akwinu, uważali, że duszę człowiek otrzymuje później. Opierali się w swoich teoriach m.in. na poglądzie Arystotelesa, który twierdził, że płód otrzymuje duszę intelektualną, czyli staje się człowiekiem, w 40 dniu po poczęciu w przypadku płci męskiej i w 90 dniu po poczęciu w przypadku płci żeńskiej. W świetle bieżącej wiedzy o naturze człowieka, tak w zakresie biologii, jak i antropologii, ich podejście nie daje się obronić. Mylili się, co zdarzyć się może każdemu. Co ciekawe, już wczesnochrześcijański myśliciel Tertulian dowodził, że poglądy Arystotelesa przy całej mądrości ich autora są niespójne w tym względzie i błędne. Człowiekiem jest ten, kto ma nim być, pisał Tertulian, zaznaczając, że żaden byt nie zmienia swej tożsamości w czasie swojego istnienia. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.